Ja, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam przed sobą, jak wspomniałem w pierwszej części, materiał z żydowsko-niemieckiego Der Onet z dnia 17 kwietnia. Koszmar na Ciczyzimie, jeńców spotkał straszny los. No i lit. W czasie każdej wojny dochodzi do zbrodni, których prawdopodobnie nie odważono by się popełnić kiedy indziej. Niektóre szokują nawet w najbardziej brutalnych okolicznościach. Nie rozumiem tego zdania. Do takich wydarzeń należy incydent na Iwo Dzimie w 1944 roku, kiedy oprócz tortur i morderstwa na jeńcach doszło do aktów kanibalizmu. Nie doszło, tylko dochodziło. Ty biedny kretynie. Proszę nie zapomnieć o tym, że autorem tego tekstu jest człowiek, który ma luźny związek z językiem polskim, więc będziecie Państwo mieli do czynienia z polszczyzną. O, no właśnie. Taką sobie. Cytuję podtytuł: przerażająca prawda wychodzi na jaw. Zaginieni piloci. Ciczyzima leży około 240 km na północ od Iwo Dzimy i ponad 1000 km od Tokio. Amerykańska armia amerykańska pewnie nie zaprzątałaby sobie głowy małą wysepką, gdyby nie połączenie komunikacyjne ze stolicą. Też tego nie rozumiem. To po prostu kupy się nie trzyma. Każdy potencjalny atak na japońskie wyspy macierzyste, no właśnie, kolejne pojęcie, wyspy macierzyste, które to, czy Dzidzima należało do wysp macierzystych, czy nie, no po prostu bez sensu. Ale powiedzmy sobie, każdy potencjalny atak na japońskie wyspy macierzyste byłby uprzedzony informacją z tamtejszej stacji nadawczej i ostrzałem z dział przeciwlotniczy. Jednak przerwanie łączności okazało się niełatwym zadaniem. Przerwanie łączności. Z kim? Kogo? Czym? Z kim? Można się domyślać, że Ciczyzimy z Tokio. W czasie II wojny światowej stacjonowało tutaj 25 tysięcy żołnierzy japońskich, więc więcej niż na Iwo Dzimie, mimo że wysepka jest malutka. Dodatkowo teren jest trudny do zdobycia ze względu na górzysty charakter wyspy i silną obronę przeciwlotniczą. I tutaj jest odniesienie do źródła. Dowództwo japońskie założyło początkowo, że to właśnie Ciczyzima będzie głównym celem aliantów. Prawdopodobnie to przyczyniło się do wysłania słabszych wysp na Iwo Dzimę i umożliwiło Amerykanom jej zdobycie. Jak powiedziałem, ja czytałem wiele na temat zdobycia Iwo Dzimy, ale tam Japończycy urządzili rzeź Amerykanom niesłychaną. Mimo tego, że było ich niewiele. I teraz cytuję dalej. Amerykańscy piloci, zwani Flyboys, próbowali zniszczyć cele komunikacyjne w serii bombardowań. Kilka samolotów z załogą zostało jednak zestrzelonych. Taki lot spotkał m.in. 20-letniego George'a J.W. Busha, późniejszego prezydenta USA. Bush jako jedyny z zestrzelonych 9 pilotów został uratowany przez amerykański okręt podwodny. Mniej szczęścia mieli jego towarzysze aż do 1997 roku, czyli prawie 50 lat. Prawie nikt nie znał prawdy o ich losie. Wszyscy wiedzieli, że piloci nie przeżyli, jednak nie wyłowiła ich aliancka jednostka. Mogło to znaczyć albo, że utonęli, albo, że zostali pojmani i zabici przez Japończyków. Sam Bush wiedział dobrze, że po dostaniu się do japońskiej niewoli mogą go czekać tortury i ścięcie. Jednak nikt jednak nie podejrzewał, jak straszne mogły być ostatnie dni życia jeńców. A chciałem zwrócić uwagę Państwu uwagę, że pan George W. Bush mnie tyle interesuje, co zeszłoroczny śnieg. Natomiast mnie nieporównanie bardziej interesuje George Gershwin. Tak, proszę Państwa. George Gershwin, wspaniały amerykański muzyk, niezwykły talent, był jednym z członków załogi bombowca, która zaginęła nad właśnie Pacyfikiem. Ale to tyle mojego wtrętu. W 1946 roku w polowej hali, która musiała wystarczyć za budynek sądu, odbył się proces japońskich zbrodniarzy wojennych. Jednym z obserwatorów, którym kazano podpisać klauzulę milczenia, był Bill Dorn, wówczas absolwent Akademii Morskich Stanów Zjednoczonych. Przez wiele lat o tym, co działo się podczas procesu, nie wiedziały nawet ofiary, rodziny ofiar. W 1997 roku odtajniono dokumenty. Bill Doran zwrócił uwagę autora, Jamesa Brodleya, na przerażający incydent, który miał miejsce po zestrzeleniu i pojmaniu pilotów. Nie wiemy, których pilotów, jakich pilotów. Tam zginęły setki pilotów. Setki, jeśli nie tysiące członków bombowców, obsługi bombowców. Tutaj mamy do czynienia po prostu z kłamstwem lub z przeinaczeniem faktów. Pojmaniu pilotów. Publikacja Brodleya ujrzała światło dzienne dopiero w 2004 roku. Jest to najsłynniejsza książka na ten temat. Jednak już wcześniej pojawiły się publikacje przybliżające los pojmanych na Chichijimie. Ja jestem przekonany, że to nie tylko się działo na Chichijimie. Między 1997 a 2004 rokiem świat powoli zaczynał dowiadywać się o kanibalizmie, którego dopuścili się dowódcy tej niewielkiej wyspy. A myślę, że to... Znaczy, ja nie myślę, jestem pewien. Znając historię tamtych czasów, walk w obszarze Pacyfiku, że kanibalizm nie był niczym nadzwyczajnym. A Japończycy głodzili, mówię o tym w pierwszej części, pojmanych żołnierzy, torturowali ich na wszystkie możliwe sposoby, włącznie z głodem. Więc zarówno tam, jak i w wielu innych miejscach na frontach II wojny światowej zdarzały się akty kanibalizmu i to, że akurat tam te akty kanibalizmu były usankcjonowane, powiedziałbym nawet zainicjowane przez dowództwo wojskowe, to jest to pewna wiadomość, która powinna Państwu coś powiedzieć o rysie psychologicznym Japończyków. Ale to tylko tym powinna powiedzieć, którzy używają głowy do myślenia, a nie do noszenia włosów. No i teraz cytuję dalej. Szaleństwo Tachibany, przedłużające się walki, narastające szaleństwo. Dowodzący jednostkami na Chichijimie generał Yoshio Tachibana był wyjątkowo okrutnym człowiekiem, w dodatku alkoholikiem. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że ten jego alkoholizm będzie wielokrotnie powtarzany. Znaczy chodzi o to, żeby oczywiście stwierdzić, że Japończycy to nie są tacy źli ludzie. Nie, no to tylko tacy, którzy są alkoholikami. Tak, rozświeczony stan o wypoczonej osobowości. Oczywiście alkoholikiem o wypoczonej osobowości. Przez alkohol oczywiście. No bo jak zrobić inaczej? No nie wiem, przez japońskość. Rozwścieczony stratami spowodowanymi przez naloty przeciwnika, mścił się na jeńcach, których przywiązywał do drzewa. On przywiązywał ich do drzewa, bił i kazał swoim żołnierzom, żeby robili to samo. No proszę Państwa, japoński oficer takich rzeczy nie robił. Takich rzeczy nie robił. On miał do tego żołnierzy. No ale to trzeba trochę znać Japończyków. Egzekucje przebiegały różne. Jednym ze sposobów było zadźganie bagnetami. Zaznaczano przy tym miejsca, gdzie znajduje się serce, żeby nie przebić go i przedłużyć egzekucję. Kiedy jeńcy jeszcze żyli, ścinano im głowy. Chciałem zwrócić uwagę, że gdybyście Państwo zobaczyli, jak zachowywali się Japończycy w czasie masakry w Nankinie, to to to, o czym tutaj mowa, to jest jakiś żart. To jest niewczesny w dodatku żart. Tam, a dziesiątki tysięcy ludzi stawały się ofiarami japońskich bandytów. Cytuję dalej. W miarę złej sytuacji dowódca Tsuchijima miał coraz mniejsze nadzieje na zwycięstwo. Wiedział, że wyspę trudno zdobyć, ale co się stanie po zajęciu Tokio przez aliantów? Tachibana przewidywał głód, walkę do ostatniego żołnierza i unikanie dostania się do woli za wszelką cenę. I tutaj jest z kolei miejsce na źródło. Na odciętej od reszty świata wyspie zaczęto bardzo racjonować jedzenie. Dzienna porcja wynosiła 1500 kalorii na osobę, mniej więcej tyle, co dla więźniów w Auschwitz. A jednocześnie żołnierze kopali jaskinie w litej skale przez 7 dni w tygodniu, w których chowali się podczas tych coraz częstszych nalotów. Nie dziw, że desperacja i szaleństwo narastały. Cytuję dalej. Nowe rozkazy generała. Ja cały czas, przepraszam, to jest mój komentarz. Ja cały czas powtarzam, że współcześni Japończycy mają te same geny, które mieli dziadkowie i pradziadkowie w czasie II wojny światowej. Dokładnie te same geny. I gdyby się zdarzyło powtórnie, że musieliby, żeby zaatakowali, to zachowywaliby się dokładnie tak samo jak ich dziadkowie i pradziadkowie. Ci wspaniali, piękni, a wychowani po europejsku czy amerykańsku Japończycy. Ale to jest tylko moja teza. Tylko skąd się ona tam bierze, prawda? Cytuję podtytuł Nowe rozkazy generała. W lutym, proszę Państwa, 1945 roku losy wojny były przesądzone. Japonia straciła większość powietrznej floty w bitwie o Filipiny, co odebrało jej główny atut ofensywno-obronny. I tutaj właśnie jest między innymi odniesienie do tej. Do źródła. Teraz Japończycy chcieli wywalczyć sobie pokój, zakładając, że ciężkie walki zniechęcą Amerykanów do powiększenia strat. W ten sposób Japonia wyszłaby z twarzą z wojny, nie byłaby zmuszona do kapitulacji. Po alianckiej stronie dążono natomiast za wszelką cenę, żeby właśnie zmusić Japonię do kapitulacji. Zaczęły się regularne na Tokio za oceanem trwałe przygotowania do pierwszego testu broni jądrowej. A dowódcy wysepek chroniących centralne wyspy Japonii widzieli, że zginą. Generał Tachibana wygłosił mowę motywacyjną, w której ostrzegł przed kończącymi się zapasami i amunicją. Zapasami i amunicją. Zapasami broni i żywności. Ja bym to tak ujął po polsku. Powiedział też, że wkrótce trzeba będzie jeść nawet towarzyszy broni poległych w bitwie. Dlatego zarządził, że na jeńcach należy wykonać egzekucję, a potem ich zjeść. Z japońskiego punktu widzenia nic nadzwyczajnego. Pierwszą ofiarą był Merv Marson, na którym egzekucję dokonano dzień wcześniej. Wcześniej przed czym? Przed tą mową? Rozkaz pijanych generała Tochibany i majora Matobe został przekazany lekarzowi wojskowemu, który wykonał go bez kwestionowania. To znaczy, a co tutaj ma do czynienia lekarz wojskowy? Po pierwszym posiłku zabito jeszcze drugiego jeńca, Jimmy'ego Dae. Za trzecim razem dokładne rozkazy dotyczące egzekucji pozyskania mięsa zostały przekazane na piśmie. Tym razem ofiarą kanibali został Floyd Hall. Czy Tsuchijima została zajęta przez amerykańską armię? Tachibana i Matoba próbowali ukryć cały incydent. Dokumenty spalono, a w obecności dowódców podwładni nie śmieli wyjawić prawdy. Ostatecznie wszystko wyszło na jaw podczas procesu po uwięzieniu Tachibany i Matoby. Proszę Państwa, no cóż, myślałem, że skończy się na dwóch częściach niestety tego będzie więcej. Tutaj ten materiał jest tak mało wiarygodny, tak słabo napisany, tak tragicznie napisany, że to przechodzi ludzkie pojęcie. A ja mówię o tym dziennikarzu, który to relacjonuje, nie o ludziach, którzy napisali książki na podstawie, bibliografie, na podstawie których on to robił, dlatego że, dobrze, to o tym później. Mili Państwo, zróbmy to w ten sposób, że ja nie mam innego wyjścia, tylko chcąc dokończyć dzieła, muszę zaproponować Państwu trzeci odcinek. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.